Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco zapraszamy na audycję cotygodniową Szukając Słowa Bożego. W czasie do której audycji omawiamy Słowo Boże na liturgię najbliższej niedzieli. Przed nami niedziela Męki Pańskiej, niedziela palmowa i naszym gościem jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego imieniem świętego Jana Pawła II w diecezji Łowickiej, oczywiście. I oczywiście też proboszcz od niedawna, już ponad rok, parafii w Boczkach Chełmońskich. Pozdrawiamy, chociaż ksiądz profesor mówi, że już pozdrowień wystarczy, że parafianie tak, są ale zadowoleni.
Nigdy,
ale
dobrego słowa nigdy dość.
Szczególnie prawda? Właśnie przed świętami, kiedy tak. Wiele też pracy duszpasterskiej, więc na pewno tutaj przeżywanie liturgii będzie nam bardzo tutaj potrzebne i pomocne. Myślę tu dla tych, którzy no chcą i mieć tak i dużo zajęć i przygotowań, a z drugiej strony, żeby nie stracić tego, co najważniejsze, ten wymiar duchowy. Więc oddajemy tutaj się w ręce księdza profesora i prosimy o prowadzenie audycji.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Witam bardzo serdecznie drogich, szanownych słuchaczy Radia Maryja w naszej cotygodniowej audycji Szukając Słowa. I właśnie poprzez odpowiednie odczytanie i komentowanie, rozważanie rzeczywiście poszukujemy tego słowa, którym jest sam Pan Jezus. A czytania, które będziemy rozważali, to oczywiście czytania z najbliższej niedzieli, czyli z niedzieli palmowej, która rozpoczyna wielki tydzień, najważniejsze dni w roku liturgicznym Kościoła, także i w naszym życiu, bo przecież żyjemy liturgią Kościoła. Z nabożną czcią będziemy przez już od niedzieli, w samą niedzielę palmową, to z całkowitą, bardzo wyraźnie, z całą mocą, wybrzmi w sposób szczególny w Ewangelii, ale później także i w kolejne dni Wielkiego Tygodnia będziemy rozważali ostatnie dni z życia Pana Jezusa. Niech modlitwa do Ducha Świętego otworzy nasze umysły i nasze serca. Niech je rozpali boskim ogniem miłości i oświeci światłem, byśmy to słowo rzeczywiście zrozumieli i w sposób należyty przyjęli. Tak jak zawsze bardzo serdecznie zachęcam do tego, abyśmy nie tylko wysłuchiwali Słowa Bożego, ale byśmy także samemu sięgnęli po tekst Pisma Świętego, i otworzyli na niedzielnych czytaniach. Za moment usłyszymy pierwsze czytanie. Jest ono zaczerpnięte z Księgi Izajasza, rozdział 50, wersety od 4 do 7. Zachęcam, otwórzmy Pismo Święte na tym wskazanym fragmencie. Księga Izajasza, rozdział 50, wersety od 4 do 7. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg obdarzył mnie językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga. Dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz. I wiem, że wstydu nie doznam. Oto słowo Boże. Usłyszany przez nas fragment z Księgi proroka Izajasza to tak zwana trzecia pieśń o cudze pańskim. Właśnie w rozdziałach od 42 do 53 pojawia się, trzeba powiedzieć, tajemnicza postać. Postać, która nie ma imienia, a jest obdarzona tytułem sługa, sługa pański. I poprzez kolejne cztery pieśni jest rozwinięta myśl o pochodzeniu owego sługi, a także jego powołaniu. Dziś przez nas już usłyszany fragment to, jak powiedziałem, trzecia pieśń, która ukazuje już cierpienie. To cierpienie zostanie spotęgowane i opisane wręcz w szczegółach w czwartej pieśni, którą usłyszymy Wielki Piątek, a którą Mel Gibson w filmie Pasja wykorzystał jako motto, jako starotestamentalne zobrazowanie cierpień Chrystusa. Jak widzimy, sługę w tej pieśni, którą słyszeliśmy. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. My, którzy znamy opis męki Pana Jezusa, jednoznacznie kojarzymy ten tekst z Jego cierpieniem. Ale pomyślmy o własnym cierpieniu. Otóż cierpienie, ból, prześladowanie ze strony drugiego człowieka, usłyszane obelgi, to coś niezwykle przykrego. To niezwykle bolesne doświadczenie dla tego, na którego to wszystko spada. Trzeba powiedzieć wprost, to zło, którego człowiek chce za wszelką cenę uniknąć. A jeżeli się pojawia, jeżeli pojawia się w naszym życiu cierpienie, obelgi, jakieś formy prześladowania, to często wrodzi się w nas bunt. Bunt wobec Boga, a także i wobec drugiego człowieka. Czasami ma się właśnie w tym kontekście z powodu cierpienia, z powodu choroby, pretensje do całego świata. A dlaczego akurat mnie to spotkało, a nie kogoś innego? I patrząc na owego sługę pańskiego z z niedzielnego czytania jesteśmy pełni podziwu, ale także i zdziwienia. Jaka to niezwykła postać. Człowiek, sługa, który dobrowolnie poddaje się tym wszystkim cierpieniom. On sam siebie wydaje na upokorzenie. Pozwala na to wszystko. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że właśnie ten sługa w obliczu owego niewyobrażalnego cierpienia, zniewag, szarpania, plucia, więc poniżania, zostaje wierny Panu Bogu. Więcej, jego ufność i posłuszeństwo wobec swojego Boga wzrastają wraz z tym doświadczanym, doznawanym cierpieniem. Słyszeliśmy, że właśnie sługa wydaje się na to cierpienie, a jednocześnie mówi: Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Te słowa, a przede wszystkim postawa owego sługi, świadczą o wielkiej wierze i jego dojrzałości. I właśnie dzięki temu sługa wiernie wypełni powierzoną misję ogłoszenia prawa i objawienia zbawienia. Do takiej misji właśnie został przeznaczony i powołany, a jest o tym mowa w pierwszej i drugiej pieśni o owym słudze. Dla nas tym sługą jest Chrystus, który rzeczywiście nie zasłonił swej twarzy przed zniewagami i opluciem, przed cierniem ukoronowaniem, który rzeczywiście zgodnie ze słowami sługi z dzisiejszego czytania podał swój grzbiet bijącym, a policzki rwącym mu brodę. Ale jednocześnie wiemy, że Jezus mówi do nas, abyśmy szli Jego drogą. Że ten, kto chce Go prawdziwie naśladować, ma wziąć swój krzyż i wiernie iść za Nim. O własnych siłach ludzkiego cierpienia, naszego cierpienia, własnego cierpienia nie przemożemy. Ono potrafi człowieka zgnieść, przycisnąć, wręcz powalić na ziemię. Ale jeżeli będziemy mieli tę samą wiarę, taką samą postawę jak sługa Pański z Izajaszowej pieśni, wtedy rzeczywiście razem z Bogiem pokonamy to, co jest tak wielkim złem i pohańbieniem. Drugie niedzielne czytanie to fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, wersety od 6 do 11. List świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Także i w tym czytaniu słyszeliśmy o cierpieniu, o wielkiej boleści i o tym, że ten, który jest poddany owym cierpieniom, poddaje się temu całkowicie dobrowolnie. Ale święty Paweł apostoł mówi już teraz wprost o Panu Jezusie. To czytanie stanowi również, jak w przypadku pierwszego czytania, przepiękny hymn, pieśń o uniżeniu i wywyższeniu Chrystusa. Ta pieśń wyraża wielką tajemnicę naszej wiary. Wierzymy w to, że Pan Jezus stał się człowiekiem. I tę prawdę w sposób szczególny obchodzimy w święta Bożego Narodzenia. Ale święty Paweł apostoł idzie dalej jako właśnie autor Nowego Testamentu, wielu listów. Pisze dokładnie, co to znaczy, że prawdziwy Bóg wcielił się w człowieka. Oto Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, to znaczy będąc Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem Ojcem, czyli na równi odbierać chwałę, cześć i chwałę, ale ogołocił samego siebie. To jakby można powiedzieć pierwsze obnażenie z szat, to które także będzie na Golgocie, ale w tym przypadku jest to dobrowolne, wręcz własnoręczne ogołocenie, odarcie się z boskiej chwały, by przyjąć postać człowieka. Oto prawdziwy Bóg staje się człowiekiem. Sposób, w jaki opisuje to święty Paweł apostoł, także i słownictwo, którego używa w tym hymnie, jednoznacznie świadczy, że nie jest to żadna mitologia, alegoria, przenośnia, lecz to prawdziwe wydarzenie. Najpierw Bóg, Syn, Jezus Chrystus, wstępuje z miejsca swej chwały, z wysokości nieba i staje się człowiekiem tu na ziemi. A więc Stwórca, Chrystus, Słowo, przez które wszystko się stało, staje się teraz jednym ze stworzeń. Ale także i w tej przestrzeni Jezus się uniża. Czyli można powiedzieć, na tym nie koniec, że Jezus stał się człowiekiem. Otóż będąc Nim, przyjmuje rolę sługi. Nie zajmuje jakiegoś poczesnego miejsca czy królewskiego miejsca, które chociażby przysługiwało mu z racji królewskiego pochodzenia, przecież Pan Jezus pochodzi z rodu Dawida. On jednak przyjmuje postać sługi. Więcej, takiego sługi, który zostaje skazany na najbardziej haniebną śmierć, na najbardziej także i bolesną, okrutną śmierć, a mianowicie śmierć krzyżową. Ale rzecz zdumiewająca, że właśnie gdy ewangeliści tę śmierć krzyżową opisują ze szczegółami, tak jest w każdej Ewangelii, także i tej Ewangelii, Ewangelii Marka, którą za chwilę usłyszymy, to święty Paweł apostoł na tym przerywa. Mówi śmierć krzyżowa i tu jakby stawia kropkę. Kończy refleksję tego etapu. Przechodząc na inny poziom. Otóż za bezmiar uniżania Bóg Chrystusa nad wszystko wywyższył. I od tej pory cały świat, możemy powiedzieć kosmos, święty Paweł wymienia tutaj różne kategorie, wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Otóż cały ten kosmos padnie przed Chrystusem na kolana, uznając w nim swojego prawdziwego Boga. Ta droga uniżenia prowadzi więc do wywyższenia. I tak jak mówiłem w przypadku pierwszego czytania tej pieśni o słudze Jahwe, o słudze pańskim, gdzie widzieliśmy człowieka dobrowolnie poddającego się cierpieniom z pełną świadomością, że Bóg się za nim wstawi. I mówiłem, że to już odczytujemy, my chrześcijanie odczytujemy ten tekst jako zapowiedź cierpień Chrystusa. Ale Chrystus wzywa nas, abyśmy szli Jego drogą. Tak samo jest i w tym przypadku, w przypadku hymnu z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Jeżeli idziemy drogą uniżenia, to w sposób oczywisty czeka nas droga wywyższenia. Również i my z Chrystusem zasiądziemy w tej boskiej chwale, ciesząc się szczęściem na wieki. Niedziela Palmowa jest nazywana Niedzielą Męki Pańskiej. Tak jak mówiłem na początku, rozpoczyna ona Wielki Tydzień, ten szczególnie święty czas w życiu liturgicznym Kościoła. I w Niedzielę Męki Pańskiej, w Niedzielę Palmową, słuchamy w sposób cykliczny opisów męki naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Czytania niedzielne podzielone są na pewne cykle, zwane cyklem A, B i C. W tym roku przypada cykl B. I najczęściej właśnie w tym cyklu jest odczytywana Ewangelia według świętego Marka. Właśnie opis męki według świętego Marka będziemy słuchali w najbliższą niedzielę. Tutaj, proszę Państwa, przeczytam fragmenty, ponieważ ten opis jest dosyć długi. Fragmenty, które są charakterystyczne dla właśnie tej, to znaczy Ewangelii według świętego Marka. To, co święty Marek zauważa i podkreśla w sposób szczególny, a na co mniej zwracają uwagę pozostali ewangeliści. Opis Ewangelii opis męki Pana Jezusa w Ewangelii Markowej jest zawarty w 14 i 15 rozdziale. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Dwa dni przed Paschą i świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili, tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: po co to marnotrawienie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczynek względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będzie również opowiedziane o tym, co uczyniła. I przejdźmy do dalszego opisu męki Pana Jezusa według Ewangelii świętego Marka, do rozdziału 15. Ci, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: ej, ty, który burzysz przybytek i w 3 dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w piśmie, mówili: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina 6, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. O godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojący obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Thank you. Święty Marek rozpoczyna opis męki i śmierci Pana Jezusa od namaszczenia w Betanii. Ci z nas, którzy byli w Ziemi Świętej i byli w owej niewielkiej miejscowości pod Jerozolimą, zapewne odwiedzili kościół świętego Łazarza, Marii i Marty. Świątynię, która wedle tradycji właśnie stoi na miejscu, w którym stał dom przyjaciół Jezusa. Święty Marek nie wspomina, co prawda, bezpośrednio Łazarza i jego sióstr, Marty i Marii, ale mówi o scenie namaszczenia, którą także przekazuje święty Jan. Mówi o kobiecie, która przyszła i namaściła drogocennym olejkiem głowę Panu Jezusowi. To odnosi się, to wydarzenie, ta czynność namaszczenia, odnosi się do Jezusowego posłannictwa, ponieważ Mesjasz z języka hebrajskiego oznacza namaszczony. Jak słyszeliśmy, nikt z obecnych nie zrozumiał tego gestu, który pokazywał, że Jezus jest namaszczony przez Boga i posłany, aby oddać swoje życie jako okup za wielu. To także słowa z Ewangelii według świętego Marka, z nieco wcześniejszego, 10 rozdziału, gdzie Jezus zapowiada swoją mękę i swoją śmierć. Ta wyjątkowa misja, w którą jest wpisane cierpienie, tak właśnie jak było w przypadku sługi pańskiego z Izajaszowej pieśni. Natomiast w końcowej scenie markowego przekazu o męce i śmierci Pana Jezusa, setnik, a więc oficer rzymski, poganin, mówi bardzo przejęty tym wszystkim, co się zaczęło dziać z chwilą śmierci Pana Jezusa. Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. A zatem początek Ewangelii, początek opisu męki według świętego Marka ukazuje Pana Jezusa jako Mesjasza. Mówiłem, że hebrajskie Mesjasz, Meszijach oznacza namaszczony. My Pana Jezusa nazywamy Chrystusem, ale właśnie greckie Christos oznacza również namaszczony. A więc Meszijach, Chrystos, namaszczony, Mesjasz. I tak takiego właśnie Jezusa jako Mesjasza, namaszczonego, czyli posłanego przez Boga, ukazuje święty Marek na początku opisu męki. A w tej ostatniej scenie ukazuje go jako Syna Bożego. I zwróćmy teraz uwagę na tytuł Ewangelii według świętego Marka. Otóż pierwsze zdanie tej Ewangelii brzmi: początek Ewangelii Jezusa, Chrystusa, Syna Bożego. A więc cała Ewangelia według świętego Marka od samego początku jest nastawiona na to, aby ukazać dobrą nowinę o Jezusie, który jest Mesjaszem i który jest Synem Bożym. I to w różnych fragmentach, w różnych częściach tej Ewangelii jest zaakcentowane. Przykładowo w 8 rozdziale, który kończy pierwszą część Ewangelii, według świętego Marka, święty Piotr mówi: Ty jesteś Chrystus. A właśnie końcowa, druga część, w końcowych słowach słyszymy wyznanie setnika: Ty jesteś Synem Bożym. To jest główny cel, główne przesłanie, ta główna teologiczna myśl Ewangelii świętego Marka. A właśnie tę prawdę o Jezusie, Mesjaszu i Synu Bożym w sposób szczególny podkreśla męka, czyli to wydarzenie, które staje się szczególnym powołaniem Jezusa, sługi Pańskiego, ale także i sługi wobec nas, wobec każdego człowieka. Gdyż, przypomnę, Jezus przyszedł, aby jako sługa oddać swoje życie na okup za wielu. Zachęcamy teraz bardzo serdecznie do telefonów, do zadawania pytań. Zachęcam i kładę to głęboko na sercu, żeby to były pytania, względnie krótkie refleksje, ale dotyczące rzeczywiście istoty usłyszanych przez nas czytań. Czytań objawiających Chrystusa, Mesjasza i Syna Bożego, ale czytań również zapowiadających i opisujących jego mękę, a także i wywyższenie. Oczekując na telefony od drogich słuchaczy, chciałbym odnieść się do audycji sprzed miesiąca, którą miałem przyjemność prowadzić i wspólnie dzielić się Słowem Bożym. Być może te osoby nas słuchają. Chodzi mi o osoby, które zadały pytania, a powstał pewien brak w moich odpowiedziach. Otóż dzwonił pan Janusz, jeżeli dobrze pamiętam, ale jeżeli zmieniłem imię, to przepraszam, który słuchając dokładnie ówczesnego drugiego czytania, to był fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, zapytał się o funkcję słówka nawet w naszym polskim przekładzie. Otóż w liście do świętego Pawła do Rzymian, w rozdziale 8, w wersecie 31 czytamy: cóż więc powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On nawet, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. I pytanie było o funkcję owego nawet. Otóż zaznaczałem, że sprawdzę dokładnie w trakcie programu tekst grecki. To uczyniłem, ale z powodu wielości pytań ostatecznie brakło czasu odpowiedzi, czasu na odpowiedź na to pytanie. Otóż w greckim oryginale nie ma tego słowa nawet. Tutaj trzeba powiedzieć, no jest to jakaś inwencja, komentarz tłumacza, który dodał to słówko. Tam jest, który własnego Syna nie oszczędził. A drugie pytanie było zadane przez panią, też imienia też nie pamiętam, a pytanie było bardzo głęboko teologiczne. Mianowicie, jeżeli Jezus Chrystus został złożony w ofierze przez Boga Ojca, przypomnę, że to pytanie było na kanwie rozważań o ofierze Abrahama, który miał złożyć swojego syna Panu Bogu, to pytanie by dotyczyło, skoro Jezus Chrystus jest złożony w ofierze przez Boga Ojca, to komu ostatecznie ta ofiara została złożona? I odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim zwróciłem na dwa aspekty tutaj Bożego ofiarnictwa, skąd ta ofiara wypływała, że z Bożej sprawiedliwości, że tego domagało się niejako prawo na mocy zadośćuczynienia tej ofiary, czyli ludzkość, która zgrzeszyła, albo sama miała być złożona w ofierze, albo względnie szukać jakiejś ofiary. I taki był ryt ofiarniczy Starego Testamentu. Ale jednocześnie mówimy, że Bóg jest pełen miłosierdzia. Więcej, że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem, nad sprawiedliwością. I przejawem w przypadku złożenia ofiary było właśnie złożenie własnego Syna w ofierze za nas wszystkich. I na tym polega, taka jest istota zbawienia. I to była odpowiedź jakby w tym momencie przerwana. Oczywiście dla kogo, to może nie wybrzmiało z całą mocą, oczywiście nie możemy powiedzieć, że Bóg składa tę ofiarę samemu sobie. Oczywiście to złożenie w ofierze Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest złożeniem ofiary Bogu Ojcu. A ten akt dokonuje się przez Boga Ojca dla Niego samego. Dlaczego? Ponieważ nie ma wyższej istoty niż On sam. A dlaczego Bóg składa w ofierze swojego Syna? Dlaczego potrzebna jest właśnie śmierć? Otóż śmierć jest przelaniem krwi. I w męce Pana Jezusa widzimy to w sposób szczególny. I tutaj trzeba się odnieść do rozumienia w Starym Testamencie. Otóż czym jest grzech? Grzech, to czytamy i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, takie też jest nauczanie Kościoła. Grzech niesie ze sobą śmierć. Konsekwencją grzechu jest śmierć, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także i duchowym. Człowiek, który grzeszył, grzesznik, jest umarły. Teraz, jak dokonuje się, pozostając w rytach Starego Testamentu, na poziomie ofiar starotestamentowych, jak dokonuje się obrzęd przebłagania za grzech? Ale przecież wiemy, skoro grzech równoznaczny jest ze śmiercią, to samo przebłaganie za grzechy nie wystarczy. Musi nastąpić powrót do życia. i w jaki on się sposób dokonuje, jeżeli chodzi o ofiary Starego Testamentu, przez obrzęd przelania krwi. Ponieważ w języku biblijnym, zwłaszcza Starego Testamentu, krew jest synonimem życia. A zatem grzesznik, który przelewa krew poprzez składaną ofiarę, oczywiście nie swoją, tylko krew wybranej zwierzyny, przygotowanej zwierzyny, to w tym zewnętrznym akcie, widocznym akcie, otrzymuje nie tylko przebaczenie, ale przywrócenie do życia, zwłaszcza do życia na poziomie duchowym. I ofiara Pana Jezusa, jak z kolei mówi autor listu do Hebrajczyków, jedyny autor biblijny, który nazywa wprost, i to wielokrotnie, Pana Jezusa kapłanem, czy arcykapłanem, ukazuje to w ten sposób, że Jezus przelewa krew, czyli składa życie, aby grzeszna ludzkość otrzymała to, umarła na skutek grzechu, otrzymała to życie z powrotem. Ostatecznie więc Bóg Ojciec, który składa w ofierze własnego Syna, czego zapowiedzią jest ofiara Abrahama, nie wycofuje się z tej ofiary, właśnie tak samo jak postąpił Abraham, był wierny i posłuszny do końca. Jak Abraham składał ofiarę Panu Bogu, tak Bóg zamiast grzesznej ludzkości, czy za grzeszną ludzkość umarłą na skutek grzechu, składa tę ofiarę ostatecznie z przeznaczeniem dla samego siebie. I to jest właśnie niepojęty gest miłości ze strony Pana Boga. A owoce tej ofiary ostatecznie spływają nie na samego Boga Ojca, tylko w postaci krwi spływają na grzeszną ludzkość, na grzesznego człowieka, który w ten sposób otrzymuje nie tylko usprawiedliwienie, nie tylko przebaczenie, ale nadto usprawiedliwienie i otrzymuje pełnię życia już jako dziecko Boże. Jeżeli mnie słuchają autorzy tych pytań, prawda, o słówko nawet z listu do Rzymian i właśnie o tą wypowiedź, komu ostatecznie ta ofiara przez Boga Ojca jest złożona, to bardzo uprzejmie poproszę o telefony, czy teraz już odpowiedziałem w jakiejś mierze na te wątpliwości. Myślę, że ojciec Janusz przypomni nam numery telefonów do naszego studia.
Tak właśnie, no to te numery dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy końcówka 655 23 33 655 23 66. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mógł zapłać księdzu profesorowi Mariuszowi, ojcu Januszowi, bo to rzeczywiście ta niedziela palmowa, przed którą właściwie się już znajdujemy, ona niesie takie kontrastujące się rzeczywiście treści, których nie wiadomo czasem, jak się właściwie znaleźć, bo z jednej strony przecież ta procesja na placu świętego Piotra, taka pełna radości, te palmy w rękach i później ten smutek, kiedy czytamy i się jakoś jesteśmy z Chrystusem w Jego cierpieniu, w Jego męce, i to wywołuje jakieś no, takie zastanowienie. Ja bym też, tak jak ksiądz profesor, może lekko chciał wrócić do ubiegłego tygodnia, kiedy Pan Jezus mówi, że ja, bo tam chodziło o to, że On jest o to, czy, że On mnie w tym momencie, kiedy tak jak tam w tym liście świętego Pawła jest, że został wysłuchany, a to wysłuchanie polegało na tym, że został właściwie wysłany na krzyż, ale on mówi, że to jest ta forma, w której Ojciec otoczył mnie chwałą. Chodzi mi o tą chwałę, że on tam, Pan Jezus mówi w tej modlitwie arcykapłańskiej, że tą chwałą, którą ja miałem zawsze u Niego przed założeniem świata. To jest szalenie ważne, bo tutaj się objawia właśnie, że On ma tą naturę boską, prawda, bo i Bóg, który by nie miał tego ciała, tej inkarnacjone, tego wcielenia, On by nie mógł tej ofiary złożyć. A tutaj jednak jest ta ofiara, która prowadzi ostatecznie do tego, że my wszyscy mamy w niej udział poprzez podarowany nam...
Tak, ale konkluzja, Panie Krzysztofie, znaczy, pytanie bardzo prosimy zakończyć, jakieś pytanie, dobrze, nie tylko dzielenie.
No właśnie, chciałem się za profesora zapytać właśnie, jak to łączyć właśnie z tym otoczeniem chwałą i z tym właśnie takim dramatycznym właśnie opisem tej męki Pana Jezusa, no bo mówię, no to są kontrastujące się bardzo uczucia w Niedzielę Palmową. No i to jeszcze może to, jak to księże profesorze było, że to była dawniej historycznie Niedziela Chrystusa Króla. No Pan Jezus na tym osiołku wjeżdża i to jest Reder Universo, to jest Król znaczy Wszechświata, prawda? Potem już ten aspekt został jakoś zaniechany.
Rozumiemy, rozumiemy.
Może bym o to się zapytał.
Dziękujemy bardzo, bo Krzysztofowi mamy czas jeszcze 20 minut, a historii jest wielu chętnych.
Dać też możliwość innym. Tak, bardzo serdecznie dziękujemy i za refleksję, i tutaj za konkretne pytania. Rzeczywiście liturgia Niedzieli Palmowej, właśnie z tym dopowiedzeniem Niedziela Męki Pańskiej, ma taki bardzo przeciwstawny charakter. Rozpoczynamy bardzo uroczyście, wspominając wjazd Pana Jezusa do świętego miasta, do Jerozolimy. Trzymamy gałązki palmowe, czasami to nie są gałązki, lecz wielkie, potężne gałęzie. Taki jest zwyczaj chociażby na przykład w Łowickim, w parafii świętego Rocha, w Boczkach Chełmońskich, gdzie przygotowywane są bardzo długie, wysokie, wielkie palmy i są one uroczyście wnoszone do świątyni z placu kościelnego. I wielki zachwyt, a jednocześnie w Ewangelii, całej liturgii słowa, ale w Ewangelii w sposób szczególny czytamy o śmierci. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, już pomijając tutaj liturgiczne czy biblijne, teologiczne wymiary tych dwóch wydarzeń, triumf i odrzucenie, prawda? Skandowanie Hosanna i krzyk ukrzyżuj. Proszę zobaczyć, że bardzo często taka jest reakcja ludzi. Powiedzmy wprost, takie jest nasze nastawienie, nie tylko do Boga, ale do pewnej rzeczywistości, także i do drugiego człowieka. Bardzo łatwo człowiek przechodzi z zachwytu, euforii, do zgoła przeciwnej postawy, do zupełnie innych uczuć czy wyrażania emocji.
Dziękujemy, mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Tak, Radio Maria, słuchamy, proszę bardzo. Prosimy, halo, halo. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy pana, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu.
Witamy.
Tak, czy ja będę mógł zadać pytanie?
Oczywiście, jest pan na antenie, bardzo prosimy, tylko na temat.
Tak.
Proszę panie Andrzeju, niech pan mówi od razu już.
Mogę mówić. Witam serdecznie ojca Janusza, no i księdza profesora. Pytania mam dwa. Pierwsze pytanie jest takie krótkie, no i takie może troszkę Halo?
Tak, ale ma pan radio włączone i no niestety tak...
Ale ja jestem w innym pokoju zamknięty.
No ale panu przeszkadza.
No
dobrze,
teraz.
Dobrze. Tak, teraz szybciutko, bo szkoda czasu.
Już wyłączyłem radio, dziękuję. No to jest niemożliwe wprost, no wyłączyłem radio.
No niech pan Andrzeju.
Halo, teraz jest dobrze?
No dobrze, ale pan coś, nie wiem, mówi pan czy nie?
O Boże, no co zrobić, no jest straszne połączenie.
No może jeszcze raz pan spróbuje, no bo pana bardzo dobrze tak. Słyszeć. Nie wiem, co się
dzieje. Ja słyszę. Halo, no wyłączyłem jeszcze.
Dobrze, prosimy bardzo, niech pan zada pytanie.
Tak, proszę, wyłączę drugie radio jeszcze, Danusiu.
No, jeszcze trzecie może.
Teraz gdzieś... już chyba jest wszystko w porządku.
Dobrze.
Wybucha cisza.
Dobrze.
Mam jedno pytanie porządkowe jest następujące.
No słuchamy, panie Andrzeju,
tak,
ale to...
Tak, halo.
Niech pan mówi, no nam...
Tak,
nam nie musi.
Jest, polega to na tym, że w Ewangelii Świętego Łukasza, jedyny zresztą na ten temat, jest mowa o tym, że jeden z przestępców ukrzyżowanych leżył u Pana Jezusa, a drugi prosił o przebaczenie. A w Ewangelii Świętego Marka, którą ksiądz profesor wspominał, jest powiedziane liczbie mnogiej ogólnie, ci, którzy byli z nim ukrzyżowani, lżyli go. No, więc to jest jedno pytanie, że są dwa różne opisy, na które trzeba zwracać uwagę. A drugi dotyczy bezpośrednio tego, co ksiądz profesor przed chwilą powiedział o zmianie nastawienia ludzi. Otóż jest rzeczą rzeczywiście zdumiewającą. Pan Jezus dokonał wielu cudów, których nie spisano w tych księgach, jak mówią ewangeliści. Jerozolima, te tereny Judea to były niewielkie tereny. To się między ludźmi roznosiło, to dobro Pana Jezusa. I niesłychana zaciekłość, jaka się pojawiła od momentu Hosanna synowi Dawidowemu, aż do momentu ukrzyżuj go, jest z punktu widzenia, jakbyśmy dzisiejszego człowieka ewangelizowali poprzez socjologię czy inaczej, jest jak gdyby niezrozumiała. Oczywiście to nie było z dnia na dzień, ale jednak to był niesłychany skok. Ja osobiście jestem skłonny sam zapytać, czy mam choćby trochę racji. Mianowicie, że społeczeństwo judaistyczne, żydowskie, Judei, było społeczeństwem cywilizacji gromadnościowej, gdzie człowiek przeciętny oglądał się za autorytetem. Autorytetem tamtej cywilizacji był kapłan. Jeżeli kapłani ustawili tak, czy tak przekonali, że należy wołać ukrzyżuj go, to tak rzeczywiście się działo. Natomiast już po przejściu za inspiracji Pana Jezusa bezpośrednio świętego Pawła do Rzymu...
Ja przepraszam, tylko przerwę. Widać, jaka to była cywilizacja, bo nie zrozumiałem słowa.
Cywilizacja gromadnościowa, proszę księdza.
Gromady,
tak. Znaczy, to jest cywilizacja
tak, gromadnościowa. Tak, rozumiem, teraz tak.
Bizantyjska.
No ale do rzeczy, bo mamy czasu, mało czasu.
Tak dalej.
Mało czasu. I co, jeszcze co, panie Andrzeju?
Tak, słucham.
I co jeszcze, jakieś pytanie jeszcze
dostanę? No więc moje pytanie jest takie, czy my nie powinniśmy dzisiaj w Europie, która tak szybko traci swoje chrześcijaństwo, jednak zwrócić uwagę na to, że te wszystkie uliczne demokracje, te hasła, precz z nimi staliczną. Dzisiaj mamy to i w Warszawie, i wszędzie w Polsce, i w Europie, że są takie zachowania gromadnościowe. Myśmy jak gdyby przyjęli te złe cechy.
Tak, ale to już wie pan to. Ja myślę, że to jest taka daleka analogia, a ksiądz profesor lepiej o to odpowie oczywiście. Niż to, prawda, no bo czy lepiej. To jakbyśmy powiedzieli, no dawniej nie było pewnych chorób, więc ubierajmy się w skóry, bo wtedy to jest zdrowsze, prawda?
Tak. Tak, może rzeczywiście na to pierwsze pytanie bardzo ciekawe spostrzeżenie i uważne, prawda, uważna lektura Słowa Bożego. Zarówno święty Marek, to co słyszeliśmy w odczytanym opisie i usłyszymy ponownie w niedzielę, jak i święty Mateusz piszą w opisie męki Pana Jezusa w odniesieniu do owych złoczyńców. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Tu akurat przeczytałem fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, ale podobnie brzmi on u Marka. Lżyli go także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. A w Ewangelii świętego Łukasza czytamy zgoła rzeczywiście coś innego. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Aczkolwiek pierwszy z tych, jeden z tych złoczyńców zwraca się z pretensjami czy z pełną ironią, pomimo zadawanego także cierpienia, do Jezusa. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc sam, wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi go karcąc rzekł, ty nawet Boga się nie boisz. To 23 rozdział Ewangelii Łukaszowej. Skąd to rozróżnienie? Otóż wynika ono przede wszystkim z przesłania, zamierzenia teologicznego świętego Łukasza. Otóż w tej Ewangelii, według świętego Łukasza, i tak ją zawsze odczytujmy, proszę Państwa, jest wyraźne wskazanie, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Oczywiście nie można odkładać nawrócenia w nieskończoność. Ono musi być podjęte z chwilą spotkania z Panem Jezusem. Ale święty Łukasz pokazuje, że każdy, dosłownie każdy człowiek może się nawrócić i to jest oczywiście łaska Pana Boga. Dlatego tylko w tej, Ewangelii, w Ewangelii Łukaszowej jest przypowieść o synu marnotrawnym, o tym, który zaszedł w dalekie strony grzechu, tak należałoby to dopowiedzieć, rozumieć, ale rozpoznaje w sobie prawdę o swojej godności, że jest synem i wstaje i powraca do domu rodzicielskiego, do domu, aby nie zginąć z nędzy i głodu. To w tej Ewangelii, właśnie w Ewangelii Łukaszowej, czytamy przykładowo o nawróceniu, i tylko w tej Ewangelii, o nawróceniu Zacheusza, wielkiego, małego człowieka, który wdrapuje się jak dziecko na drzewo, prawda? A to był zwierzchnik celników, człowiek bardzo bogaty, nie patrzy na swoją pozycję, na swój status społeczny, ale chce zobaczyć Jezusa. I tak naprawdę to on jest, to Jezus pierwszy go wypatruje i mówi: Zacheuszu, zejdź prędko. Prawda? I tam pada to słowo, Jezusowe słowa: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. I święty Łukasz, można powiedzieć, posunął się jeszcze dalej i pokazuje, że nawet w obliczu śmierci, już nie tylko tych dalekich stron grzechu czy bogactwa, chciwości, ale nawet w obliczu śmierci człowiek może się nawrócić, kiedy się spotyka z Chrystusem. I stąd te słowa: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I nie zawiódł się ten człowiek, bo usłyszał: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Takie jest właśnie zamierzenie Ewangelii według świętego Łukasza, która ukazuje ogrom Bożego miłosierdzia, z którego człowiek zawsze może skorzystać. To miłosierdzie jest objawione w Chrystusie i przez Chrystusa, a człowiek, który dostępuje spotkania, spotyka Chrystusa, korzysta z tego wielkiego bogactwa. I to, co właśnie i w przypadku Zacheusza, i Łotra zwanego Dobrym, jest to odpowiedź Boga, jest, można powiedzieć, od razu. Dziś ze mną będziesz w raju. Dziś zbawienie się stało się udziałem tego.
I też taka zasada chyba ogólna, księże, że Ewangelie w ogóle w całości, w ogóle Pismo Święte, to nie jest kronika świata, tak, kronika wydarzeń albo dzieje Jezusa Chrystusa, tylko to są teksty dane nam, byśmy uwierzyli i by nasza wiara się wzmacniała, więc nie szukajmy tutaj takich, że ten napisał tak, więc może niezgodność. Nie. W tym, co istotne, są one zgodne, natomiast to jest po prostu, świadczy też o charakterze pisarza, prawda, który je przekazywał.
Pamiętajmy, że Ewangelie powstają kilkadziesiąt tak naprawdę lat po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Księgi Starego Testamentu opisują wydarzenia, które dokonały się kilkaset lat później. To tak jakbyśmy my dzisiaj po raz pierwszy przykładowo pisali o chrzcie Mieszka I albo o bitwie pod Grunwaldem, prawda? Po tych złożonych, nagromadzonych tradycjach pewne rzeczy byśmy wybierali i raczej by nam zależało przekazać pewien nośnik moralny niż ściśle historyczny.
Ale na pewno byśmy pisali, że Polska wygrała, prawda?
Tak, to oczywiście, tak. Tego nie byłoby bez fałszowania.
Chociaż nie wiadomo, jakby niektórzy
chcieli
tworzyć.
Natomiast takie też było przesłanie autorów, nawet w naszym rozumieniu historyków starożytnych, że historia miała uczyć, a nie tylko pokazywać, co się wydarzyło, przedstawiając, nagromadzając pewne tylko fakty. Myślę, że jeszcze jeden telefon.
No właśnie. Czy tak kolejny. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Witamy.
Mam na imię Jan. Ja chciałem powiedzieć parę zdań na temat śmierci Pana Jezusa. I tak mówiąc cynicznie, to kapłani, wydając wyrok skazujący na Pana Jezusa, to oni mieli prawo. Z punktu widzenia prawa judaizmu, oni mieli prawo zabić Pana Jezusa, bo za bluźnierstwo, pamiętamy, Kajfasz zaprzysiągł Pana Jezusa i mówi, zapytasz go, czy ty w imię Boga Wszechmogącego, czy ty jesteś Synem Bożym? Tak, jestem Synem Bożym. No bluźnierstwo, zabić go. Ale kapłani coś zrobili strasznego, wiesz, jeszcze bardziej strasznego, coś niewyobrażalnie strasznego. Oni po prostu, im było mało całej tej sytuacji, oni powiedzieli do Piłata, wypuść nam bestię z więzienia. Nie? I na tym polega ten cały ogrom tej tragedii. No jest taka ogólna konstatacja. Właśnie, zabijesz Pana Boga w swoim sercu, zabijesz Pana Boga w życiu społecznym, na bank obudzi się bestia.
Dobrze, dziękuję Panie Janie, chociaż mogę też odpowiedzieć tak cynicznie, że no można powiedzieć, że tutaj Piłat chciał wyjść obronną ręką i myślał, że na pewno wybiorą Barabasza, przecież takiego ananasa, tą bestię, prawda, czy wybiorą, czy odrzucą, prawda, żeby Barabasza skazać. Nie spodziewał się aż takiej siły.
Tak. Tutaj po części należy rzeczywiście prawo Starego Testamentu, czy tak jak ono było interpretowane przez kapłanów, rzeczywiście za już wymawianie słowa imienia Bożego nadaremno mogła grozić kara śmierci, a co dopiero przypisywanie sobie boskości. Ale to z kolei podkreśla i zwróćmy uwagę, każda Ewangelia ma inne przesłanie teologiczne, czy inaczej te akcenty są rozłożone. To jest właśnie istota Ewangelii Janowej. Już w trzecim rozdziale Jezus mówi, że ci, którzy nie uwierzą w Syna Bożego, już zostali potępieni, ale na zasadzie, że sami siebie potępili, bo odrzucili prawdę. I dlatego Jezus do Żydów, którzy nie przyjmują Go jako Syna Bożego, nie wierzą Bogu, nie wierzą dziełom, które Jezus Chrystus dokonuje. Jezus mówi wprost, w grzechach swoich pomrzecie. I tak też się stało.
Tak, a my patrzymy na zegary. Czas szybko płynie, już za tydzień o tej porze będziemy w czasie albo po uroczystościach Wielkiego Piątku, więc księże doktorze, jest okazja, żeby no, żegnając się również jakieś słowo do swoich bliskich, znajomych i naszych słuchaczy powiedzieć z okazji świąt i spotkać się już w okresie Wielkiej Nocy.
Wielkiej Nocy, w okresie paschalnym, w okresie z kolei radości. Największej radości, ponieważ czcimy triumf życia nad śmiercią. Ale zanim dojdziemy do tej prawdy, właśnie objawionej już i zapowiedzianej wyraźnie w niedzielnym drugim czytaniu w liście świętego Pawła Apostoła do Filipian, to jednak do tej radości Jezus i chwały Jezus przechodzi przez cierpienie, jak ów sługa pański z pieśni Izajasza. Moi drodzy, życzę, aby, tak jak to już mówiłem kilka razy, te najświętsze dni, które nas czekają w przyszłym roku, rozpoczynając od Niedzieli Palmowej.
W przyszłym tygodniu.
Poczynając od Niedzieli Palmowej, były jak najlepiej przeżyte. Byśmy szli wiernie śladami Pana Jezusa. Pierwsze dni, patrząc na liturgię słowa, zwłaszcza Ewangelię, będą nas prowadziły przez zdradę, misterium zdrady, misterium niewierności ze strony Judasza. Ale Jezus pozostaje wierny i idzie wiernie na krzyż, a poprzez ten krzyż objawia nam życie. I życzę nam wszystkim, tym wszystkim, którzy słuchają tej audycji i będą dobrze przeżywali Wielki Tydzień, życzę wierności Chrystusowi, objawiającemu się w godzinie krzyża, ale także i w chwale i blasku zmartwychwstania. Czasami trzeba nam ten krzyż wziąć i iść z nim przez życie. Ale pamiętajmy, życie Jezusa nie skończyło się na krzyżu. On oddał życie, On przekazał to życie, ale to życie wróciło także i do nas. I życzę, abyś przechodząc tą drogą Jezusową, drogą krzyża, Jezus zmartwychwstawał w nas każdego dnia. Na koniec bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, właśnie w tym kontekście świątecznym, wielkanocnym. Pozdrawiam bardzo serdecznie moją mamę. Pozdrawiam także parafię świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich. Wszystkich, którzy oczekują i są bardzo czynnie zaangażowani w przygotowywanie i Niedzieli Palmowej, i całego Tryduum Paschalnego. Życzę wam też, moi drodzy, dobrego przeżywania rekolekcji, które nas czekają w parafii. Pozdrawiam także wszystkich księży z dekanatu Łowicz Katedra. W tym dekanacie jest właśnie parafia świętego Rocha. I tutaj chciałem tak informacyjnie podać, że w parafii w Bobrownikach będą przepiękne nabożeństwa fatimskie. Oczywiście one rozpoczną się w maju, ale każdego 13 dnia tego miesiąca będą wygłaszane konferencje maryjne, w których będą omawiane, przybliżane postaci kobiet Starego Testamentu właśnie jako zapowiedzi Maryi, poczynając od Sary, którą można nazwać już taką starotestamentową Matką Łaski Bożej, która doczekała się możliwości przekazania życia. Pozdrawiam także, już ostatnie słowa, pozdrawiam także panią Magdalenę z Poznania.
Dziękuję bardzo księdzu dyktorowi Mariuszowi Szmajdzińskiemu. Audycja Szukając Słowa Bożego. Dziękujemy również za telefony wszystkim naszym słuchaczom.